Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Ponieważ jabłonowscy nadal stawiali opór, po 9 latach zakochani wzięli sprawy we własne ręce. Postanowili postawić rodzinę Zofii przed faktem dokonanym i zagrozić skandalem. Jabłonowska zaszła w ciążę i w tej sytuacji natychmiast rozpoczęto pilne starania o rozwiązanie małżeństwa ze Skarbkiem. Także sam hrabia nie stwarzał problemów, jednak procedura zajęła aż 2 lata. Mały syn Fredry zapewne wychowywał się w tym czasie w całkowitej dyskrecji w Pałacu Jabłonowskich w Lubieniu Wielkim. Metrykę urodzenia odpowiednio podretuszowano, co w porównaniu z kosztami unieważnienia małżeństwa nie stanowiło zapewne zbyt dużego wydatku. Jabłonowscy, mimo że ostatecznie skapitulowali, nie wybaczyli córce mezaliansu i niemal w komplecie zbojkotowali ślub Zofii z Aleksandrem. Zapewne dopiero teraz można zrozumieć, dlaczego Fredro oraz jego małżonka na każdym kroku podkreślali swój hrabiowski tytuł. Jego świeża data była nieważna. Liczyło się tylko, że hrabianka Jabłonowska, była żona hrabiego Skarbka, została hrabiną Fredro. Miało to sugerować, że małżonkowie byli sobie równi urodzeniem i nie doszło do żadnego mezaliansu. Pisarz poszedł tak daleko w swoich działaniach, że sygnował swe utwory nie tylko imieniem i nazwiskiem, lecz za każdym razem dopisywał także hrabiowski tytuł, co innym arystokratom się nie zdarzało. Za wszelką cenę chciał bowiem udowodnić, że w jego żyłach płynie krew równie błękitna, co u jego żony. I, jak widać, osiągnął cel, gdyż po latach mało kto wie o ich nierównym pochodzeniu. Nawet jeżeli dodawanie tytułu wszędzie, gdzie było to możliwe, wydaje się elementem humorystycznym. Nikt też nie pamięta o przedmałżeńskim pochodzeniu jego syna, a próby przypominania tego faktu uważane są za szkalowanie pamięci pisarza i jego rodziny. To jednak nie wszystkie tajemnice hrabiego Aleksandra, chociaż kolejna ma już charakter typowo literacki. Fredro bowiem pod koniec lat 30. przestał dostarczać nowe utwory na scenę, a także zrezygnował z ich wydawania w wersji literackiej. Podobno zrobił to z powodu ataku krytyków, co uznał za zmowę wymierzoną w niego osobiście. Chociaż komedie hrabiego Aleksandra wciąż cieszyły się popularnością wśród publiczności, krytycy atakowali go za ich treść. Uznawano, że wobec sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, nie czas na utwory salonowe i śmiech wyłącznie dla śmiechu. Zarzucano Fredrze brak głębszych wartości patriotycznych, koncentrowanie się tylko na mało wyrafinowanej rozrywce. Doceniano jego talent, poczucie humoru, ale oczekiwano utworów bardziej aktualnych, o walorach edukacyjnych. Pisarz miał wówczas pełnić funkcję przewodnika i nauczyciela społeczeństwa, a nie dostarczać pustej rozrywki. Faktycznie twórczość Fredry była odmienna od wielkiej literatury romantycznej. Nie proponował w niej wątków cierpienia za miliony czy oddawania życia za niepodległość. Jeżeli nawet pojawiało się w jego utworach staropolskie otoczenie, to raczej w krzywym zwierciadle i bez większych sentymentów jak w Zemście. Brakowało też, oczywiście, wzniosłego morału, mającego zapaść w pamięć czytelników i widzów. Chociaż cieszył się uwielbieniem publiczności, nerwowo przeglądał recenzje. Można było wręcz odnieść wrażenie, że było to dla niego ważniejsze niż zadowolenie widzów. Chciał, by kochali go wszyscy. Publiczność, dyrektorzy teatrów, aktorzy, krytycy, wydawcy. Zapomniał jednak, że takie przypadki zdarzają się rzadko. Natomiast zawsze można liczyć na zawistnych i nieprzychylnych kolegów po piórze. Decyzja dojrzewała u Fredry zapewne przez dłuższy czas. Nigdy bowiem nie pisał zbyt często. Pomiędzy poszczególnymi utworami zdarzały się dłuższe przerwy. Jednak w pewnym momencie miał już dość ataków i postanowił odłożyć pióro. Przez kilkanaście lat podobno nie napisał żadnej komedii, a później tworzył wyłącznie do szuflady. Nagabywany o nowe utwory, zbywał temat milczeniem. Nie reagował nawet na prośby księcia Adama Czartoryskiego. W 1838 roku ukazał się drukiem piąty tom jego komedii. Trzy lata później wznowiono Nieszczęścia najszczęśliwszego męża, a potem zapadło milczenie. Można jednak podejrzewać, że wycofanie się Fredry miało zupełnie inne przyczyny. Oczywiście ataki krytyki zrobiły swoje, ale pisarz doskonale zdawał sobie sprawę, że wyczerpał już potencjał twórczy. Potwierdzają to jego utwory wydane pośmiertnie, pisane do domowego archiwum. Nie jest to ten błyskotliwy Fredro z dawnych lat. Wprawdzie język nadal pozostawał na dobrym poziomie, jednak fabuła i postacie już niekoniecznie. Zresztą nie bez powodu żaden z jego późniejszych utworów właściwie nigdy nie zagościł dłużej w repertuarze teatralnym. Czy ktoś kojarzy takie tytuły jak Wychowanka, Co tu kłopotu, czy Ożenić się nie mogę? Natomiast praktycznie wszyscy znają Zemstę, Pana Jowialskiego, Damy i Huzarów oraz Męża i Żonę. Niewykluczone zatem, że Fredro skorzystał z okazji, by odejść w chwili dużej popularności. Nie chciał rozmieniać na drobne swojej sławy, co potwierdza recepcja jego późnej twórczości. Przecież dla pisarza nie ma nic gorszego niż nagły spadek uznania spowodowany porażkami nowych utworów. Lepiej, by pozostała legenda, a za milczenie można było obciążyć złośliwych krytyków. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet nie dostarczając nowych dzieł, Fredro pozostawał najbardziej popularnym polskim autorem, którego utwory wystawiano na scenie. Nie bez powodu na inaugurację nowego budynku teatralnego we Lwowie w marcu 1842 roku wybrano jego Śluby panieńskie. Inna sprawa, że wzbudziło to niewybredne żarty wśród lwowian. Teatr bowiem ufundował hrabia Stanisław Skarbek, który właśnie ponownie stał się majętnym człowiekiem.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych, nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.